Śniadanie polityków.
Jest 9:10, Radio Gdańsk, audycja Śniadanie Polityków. Artur Kiełbasiński, zapraszam wszystkich do słuchania. A naszymi gośćmi są dzisiaj Sławomir Rybicki, senator Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam, w szczególności wszystkie panie w dniu ich święta.
I za chwilę o tym porozmawiamy. Poseł Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Michał Urbaniak, poseł Konfederacji, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się wszystkim.
I posłanka Magdalena Sroka, Porozumienie. I pani poseł, od razu, pani lubi 8 marca, czy uważa pani, że to jest takie sztuczne kreowanie zainteresowania wokół kobiet?
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich w ten piękny poranek. Panie redaktorze, oczywiście no każdy taki dzień, w którym święto obchodzą kobiety, uważam, że jest dniem miłym i sympatycznym. Nie dawałabym jakiejś wielkiej wagi temu świętu, nadawałabym takiej wagi temu świętu, natomiast uważam, że takie miłe gesty, które gdzieś mamy już od dawien dawna w historii, w stosunku do pań właśnie 8 marca, są bardzo przyjemne i ja chciałabym przy tej okazji również wszystkim paniom złożyć najlepsze życzenia i powiedzieć, abyśmy stawiały sobie cele, a potem pracowały, żeby je realizować, bo nic w życiu nie jest niemożliwe. Także wszystkiego dobrego wszystkim paniom w tym ładnym, pięknym dniu 8 marca.
No to przyłączam się do tych życzeń. Pan senator Sławomir Rybicki, z jednej strony no tu bardzo ciepłe takie świąteczne słowa pani poseł Sroki, z drugiej strony pojawiają się takie pomysły jak w Krakowie, święto bez goździka, ale z gniewem. Czy to jest dobry pomysł, żeby w taki wojowniczy sposób traktować dzień 8 marca?
To jest dzień święta kobiet i powinien być oczywiście goździk, dobry uśmiech, pocałunek, pozdrowienie, ale też powinna być troska o rolę kobiet w naszym życiu, o ich prawa, w szczególności w kontekście ostatniego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jest miejsce i na świętowanie, i na poważną debatę o sytuacji, o prawach kobiet w Polsce.
Czyli pan mówi o debacie, takie wykrzykiwanie haseł na ulicach wpisuje się w tego 8 marca, czy musimy się z tym pogodzić, czy jednak tak jak pan senator powiedział, poważna debata o roli kobiet?
Poważna debata, gdy była możliwa, odbywała się w parlamencie, bo parlament jest właściwie...
Różne są fora, są różne fora, panie senatorze.
W parlamencie debaty się nie odbywają i zawsze wtedy, kiedy chodzi o prawa człowieka, prawa obywatela, prawa kobiet... Każde forum jest dobre, żeby te postulaty, aby te żądania, te oczekiwania, słuszne zresztą, wypowiedzieć, czy wręcz wykrzyczeć.
Poseł Kazimierz Smoliński, pan lubi 8 marca i jak pan postrzega ten dzień?
Jakoś niespecjalnie przypadam, pamiętam komunistyczne święto. Na ręce pani poseł chciałbym złożyć, aby... Pani poseł, wszystkie kobiety przez cały rok cieszyły się szacunkiem i uznaniem swoich współpracowników i innych kobiet, a szczególnie mężczyzn. Natomiast teraz, nie wiem, ostatnio gdzieś słyszałem, że nie wolno używać słowa kobieta, tylko jakieś inne określenie jest kobieta z jakimś narządem, więc nie wiem, jak kobiety się do tego odnoszą, ale to jest moim zdaniem raczej poniżające dla kobiet niż, że tak powiem, no jakoś wpływający na lepszą pozycję pań. Oczywiście w życiu codziennym, w życiu politycznym, w każdym jednym kobiety mają bardzo trudną sytuację, ale nie widzę żadnych przesłanek, aby stwierdzić, że w Polsce jest gorzej niż gdzie indziej. Nawet powiedziałbym, że w wielu rzeczach jest lepiej, chociażby ostatnie dane pokazują, że Polska przoduje w Europie, jeżeli chodzi o ilość menadżerów, kierowników stanu, które kobiety zajmują w Polsce w stosunku do innych krajów. No jesteśmy tutaj liderem, także tak trzeba robić cały czas i nie widzę tutaj specjalnego powodu, aby jakoś specjalnie to święto podkreślać. Tak, każde święto, ono jest pewnie miłe i niewątpliwie powinno takie być. Natomiast nie chodzi tylko o święto jednodniowe, tylko chodzi o to, żeby cały rok było tak samo.
Michał Urbaniak, jak Konfederat podchodzi do Święta Kobiet. Tutaj ta przeszłość taka ciągnie się, że jeszcze tam z czasów komunistycznych, czy pan postrzega to zupełnie inaczej, niezależnie od wszystkiego, 8 marca jest pretekst, żeby się uśmiechnąć do pań szerzej?
Znaczy, tutaj zgodzę się z tym, co powiedział poseł Smoliński, że w zasadzie kobiety powinny cały rok cieszyć się szacunkiem mężczyzn i siebie nawzajem. To jest myślę, że podstawowa sprawa. No, ja może też z racji swojej metryki nie pamiętam, jak za komuny wyglądało Święto Kobiet. Wiem, że ma taki rodowód. Natomiast no, nie kojarzy mi się ono w jakiś zły sposób. Zawsze był dobry moment do tego, żeby okazać swoim koleżankom, kobietom w rodzinie, czy też współpracowniczkom, jakiś taki też szacunek, czy też po prostu właśnie miły gest. Tak to święto zawsze sobie kojarzyłem. No, naturalnie, że lewica będzie też to święto upolityczniać, tak? No to powstało w zasadzie w warunkach właśnie z powodów politycznych, a też dzisiaj no, lewica przy tym święcie zawsze zrobi jakąś szopkę. No, ja jestem zdania, też trzeba o tym pamiętać, no, że dzisiaj kobiety nie są w Polsce moim zdaniem dyskryminowane. Mają pełnię praw, taką samą jak mężczyźni. Różnimy się naturalnie też rolami społecznymi, więc no, to ma też swoje konsekwencje. No, ale co jest ciekawe, myślę taki zabawny wątek. Dzisiaj święto kobiet to w zasadzie jest coś, co niszczy nowe paradygmaty nowej lewicy. Ponieważ lewica w zasadzie podważa w ogóle istnienie dwóch płci, a jednak święto kobiet obchodzi. Więc no, mamy taki dysonans właśnie po tamtej stronie sceny politycznej. A ja już z przyzwyczajenia też po prostu dobrze, pozytywnie o tym święcie myślę o tyle, że jest to właśnie okazja do tego, by zrobić coś miłego przynajmniej.
Ale róbmy
panie
coś miłego.
Panie redaktorze, jeżeli mogłabym tylko
oczywiście,
dwa zdania.
Proszę bardzo, ma pani dzisiaj specjalne prawa.
Pani ma ciebie szczęście.
Także proszę bardzo.
Bardzo, dziękuję bardzo. Ja tutaj się zgadzam, że absolutnie cały rok kobiety powinny z tym szacunkiem nie mieć absolutnie żadnego problemu i uważam, że ja akurat w moim środowisku, w moim otoczeniu nie spotykam się z jakimiś sytuacjami, w których kobiety miałyby z tym szacunkiem się na co dzień nie spotykać. Natomiast proszę pamiętać o tym, że myślę, że ta polityka nie powinna wchodzić tak absolutnie w każdą sferę życia. To jest święto, które miało swój czas i w PRL-u, gdzie otrzymywały kobiety goździki, dzisiaj otrzymują tulipany czy róże. Natomiast pamiętajmy o tym, że kobiety są bardzo różne, bardzo, bardzo różne, ale przede wszystkim uważam, Polki cenią wolność, bo pokazały w historii, że potrafią sobie radzić w bardzo trudnych sytuacjach, począwszy od powstań, wojen, kiedy zostawały w domu same mężowie mężczyźni wyjeżdżali i nie było ich, musiały sobie radzić z problemami przez naprawdę dobry wiek XX, kiedy prawa kobiet to także prawa wyborcze, później kobiety w policji, w służbach. Naprawdę kobiety przechodzą przez tą historię, pokazując, że są naprawdę równe wobec mężczyzn i absolutnie dzisiaj już myślę, że nie powinniśmy w ogóle zagłębiać się w temat tej równości czy właśnie szacunku. Z szacunkiem trzeba się odnosić absolutnie do każdego człowieka, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. I myślę, że dzisiaj to, że jest to święto kobiet i otrzymamy tulipany, będzie powodowało tylko uśmiech na twarzy, bo nie znam kobiety, która nie lubi otrzymywać kwiatów. Także naprawdę.
Także uśmiechajmy się do siebie i szanujmy nie tylko 8 marca. Teraz trochę inny temat, chociaż nadal będziemy mówić o jednej kobiecie. 2 lata rządów prezydent Aleksandry Durkiewicz w Gdańsku, zdecydowana wygrana wyborcza w wyborach uzupełniających, przypomnijmy, po śmierci Pawła Adamowicza. Natomiast są bardzo różne oceny tej prezydentury, między innymi na antenie Radia Gdańsk Kacper Płażyński mówił o zbyt dużym zaangażowaniu w politykę krajową, chęć uczestnictwa w tych sporach politycznych na najwyższym poziomie krajowym, za mało zaangażowania w miasto. Sławomir Rybicki, czy pan podziela tą ocenę, że pani prezydent Dulkiewicz za dużo czasu poświęca, zażartuje, na politykę zagraniczną z punktu widzenia miasta, na jakieś budowanie takich relacji ogólnopolskich, a za mało na to, że na przykład ciepła nie ma na Morenie albo dzieją się inne niedobre rzeczy, na przykład w sferze deweloperskiej. Halo, czy senator Sławomir Rybicki jest z nami? No chyba jakiś kłopot techniczny. Pan Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan ocenia te dwa lata właśnie przez pryzmat aktywności ogólnopolskiej, prezydent Dulkiewicz?
No, pani prezydent Dulkiewicz, że tak powiem, trochę wyciągnięta z zaplecze po śmierci tragicznej swojego poprzednika, wpadła w wir takiej dużej polityki, ponieważ no, wybory za wyborami były. I jakoś nie potrafiła się oprzeć takiej chęci właśnie zaistnienia w tych mediach i w tej polityce ogólnopolskiej. Myślę, że trochę, czy może nie tylko trochę, kosztem właśnie Gdańska prowadziła nie tylko, zaangażowana była nie tylko w sprawy krajowe, ale przecież udzielała nawet wywiadów międzynarodowych, gdzie no niestety miała kilka wpadek w tych swoich działalności medialnej. Przypomnę tylko jej wystąpienie w ECS-ie, kiedy do jednego z gości powiedziała, że to jest egzotyczny gość. Potem w słynnej wypowiedź w niemieckim radiu, gdzie stwierdziła, że wolność w Polsce jest zabierana po kawałku, a tak było przecież w III Rzeszy. No to skandaliczne wypowiedzi, które żadnemu politykowi, nawet najmniejszej gminy, nie przystoją, a co dopiero jednemu z większych miast w Polsce. To jest to przypominanie, co jej mama mówiła, tak, że płacze, że jest gorzej niż za komuny. No to są po prostu wypowiedzi, które absolutnie nie powinny mieć miejsca. Co do współpracy pani prezydent z administracją rządową, a szczególnie z wojewodą, jeżeli chodzi o walkę z COVID-em, to tutaj trzeba przyznać, że ta współpraca była i jest dobra i mam nadzieję, że tak dalej będzie, że potrafiła się wznieść ponad takie te podziały polityczne i w interesie mieszkańców działać. Natomiast no, cały czas pani prezydent jednak no, nie potrafi się wznieść ponad podziały w tych sprawach, które są najważniejsze dla mieszkańców, tak? No, wpadka z rowerami, system MEPO, tak, no to może jeszcze konsekwencja poprzednich działań, ale jednak to było za jej czasu. Cały czas nierozwiązany problem szedółek. No wreszcie podpisano umowę i tutaj pani prezydent wzięła, że tak powiem, pieniądze rządowe. Na szczęście nie narzekała, tylko ta inwestycja będzie realizowana, więc są też dobre strony tej prezydentury. Ale to zaangażowanie medialne, to ciągłe, że tak powiem, no, no przywiązanie, jakieś chałubienie Wolnego Miasta, tak jak to robił poprzednik, no Wolnego Miasta Gdańska, no ani nie było wolne, a już na pewno nie było polskie, było antypolskie, co nie ulega najmniejszej wątpliwości, co pokazały wydarzenia 1 września w Gdańsku, szczególnie bolesne, Westerplatte i Pocztany, nie będę się tu już rozwoził.
Panie senatorze, przerwało, ja chciałem to pytanie najpierw zadać panu. Poproszę teraz o ocenę, czy zgodzi się pan z takimi głosami, między innymi Kacper Płażyński dzisiaj w Radiu Gdańsk, za dużo polityki na etapie, czy na poziomie ogólnopolskim, za mało dbałości o miasto. Jak do tego podchodzi Sławomir Rybicki, senator PO?
Oczywiście, że się nie zgadzam. To polityka ogólnokrajowa, to rząd Prawa i Sprawiedliwości wkroczył na gdański grunt. Przypomnę próbę, czy cały czas próbę zawłaszczenia Lotosu, przejęcie energii, pozbawienie części finansowania Europejskiego Centrum Solidarności.
Ale zgodnie z umową jest realizowane minimum pewne, prawda?
Proszę państwa, panie redaktorze, to polityka ogólnopolska wkroczyła do Gdańska. Przypomnę słowa pani obecnej sędzi Trybunału Konstytucyjnego, wtedy jeszcze pani posłanki Piotrowicz, czy w Gdańsku mieszkają jeszcze Polacy. No to są haniebne słowa, które powodują, że odpowiedzialny włodarz miasta musi reagować na takie niczym nieuzasadnione ataki, motywowane według mnie politycznie. W zeszłym roku Gazeta Prawna we współpracy z taką międzynarodową firmą doradczą Deloitte, jak co roku robi plebiscyt na najlepszych samorządowców, na najlepsze samorządy. I Gdańsk w kategorii miast powyżej 100 tysięcy zajął pierwsze miejsce. Gdynia też bardzo wysokie, bo na podium. Sopot był pierwszy w kategorii miast do 100 tysięcy, a prezydent Szczurek wygrał plebiscyt jako najlepszy samorządowiec. To jest miara niezależnych ekspertów, którzy mierząc różnego rodzaju kryteria i czynniki, między innymi jakość usług publicznych, finanse, stan zarządzania miejską kasą, obiektywnie wykazał, że trójmiejscy włodarze, w tym pani prezydent Gdańska, świetnie sobie radzą. Najlepszą weryfikacją tak naprawdę postaw włodarzy miasta, w tym prezydent miasta Gdańska, będą kolejne wybory. Ale jak pokazuje praktyka polityczna w Trójmieście i na Pomorzu, liderzy polityczni miast, prezydenci, burmistrzowie zyskują aprobatę swoich wyborców przez kolejne kadencje. I to jest miara odpowiedzialności, popularności i jakości zarządzania miastem, czy miastami, czy gminami. I ja nie mam wątpliwości, że pani Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, emanuje swoją postawą w dużej mierze poglądy, ideały, marzenia, pragnienia mieszkańców Gdańska. Przypomnę, miasta wolności i solidarności. I to jest idealna sytuacja, w której mieszkańcy w tak dużej mierze, w tak dużej ilości identyfikują się ze swoim włodarzem. Ja przypomnę, że pani prezydent wygrała wybory mając ponad 82% poparcia.
Oczywiście w określonej sytuacji, no, ale natomiast, ale ja przepraszam, tak, okoliczności były specjalne, ale panie senatorze, pan mówi o jakości usług publicznych. Jeżeli popatrzymy na życie w Gdańsku, z szadułek cały czas brzydko pachnie, mówiąc bardzo łagodnie. Miasto nie jest czyste, widać gdzieniegdzie, w coraz większej liczbie miejsc jest po prostu brudno. Republika deweloperów, o której mówiła Platforma Obywatelska w wyborach samorządowych. To są słowa także polityków Platformy Obywatelskiej. Republika deweloperów ma się dobrze. Nie widać chyba dużej aktywności prezydent Dulkiewicz, żeby to zmieniać, a chce wozić na przykład okrągły stół po Polsce. Pana to nie razi?
Hasła, ja rozumiem, że problem szadułek się jakoś wszystkim nam dokucza, którzy przejeżdżają przez obwodnicę Trójmiasta lub mieszkają w Gdańsku. Ale ten problem ma wieloletnią historię i jest rozwiązywany. No wiemy, że została podpisana umowa na budowę spalarni. Ja jednak wrócę do tego, że ta polityka ogólnopolska wkroczyła do Gdańska i pani prezydent Gdańska zachowuje się tak, jak powinien zachowywać się prezydent, który stoi na straży godności mieszkańców tego miasta i naprawdę robi to dobrze. Natomiast czy kwestia oceny usług komunalnych, czystości, to jest oczywiście pojęcie względne, ale oczywiście zawsze może być lepiej, nawet w najlepszym mieście na świecie może być lepiej. I jeszcze jedna uwaga. Pani prezydent, co się czyni jako zarzut, zorganizowała 30-lecie obchodów 4 czerwca, rocznicy pierwszych wolnych wyborów. Zrobiła to, czego nie zrobił rząd, który z jakiegoś nieznanego powodu, chociaż może warto się domyślić, dlaczego nie czcił 30-lecia wyborów, które przyniosły nam demokrację, wolne wybory, wolne media, wolne sądy. Czyżby dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości tych obchodów nie chciał zrobić? Zrobiła to odpowiedzialnie w mieście wolności i solidarności pani prezydent Dulkiewicz. I chwała jej za to. Ja to uwiera oczywiście rządzących, ale to jest miara odpowiedzialności za historię miasta, za jego tożsamość i za postawę jego mieszkańców.
Pan dwa razy użył określenia miasto wolności i solidarności. O Gdańsku tak się mówi. Natomiast czy nie jest w głębokiej sprzeczności sytuacja, kiedy Związek Zawodowy Solidarność jest karany za to, że chce upamiętnić 40-lecie wydarzeń sierpniowych, podpisania porozumień sierpniowych, a jednocześnie tak naprawdę miasto w taki sposób zbudowało ECS, czy pokierowało pracami SCS-u, że się rozeszło ze Związkiem Zawodowym. Droga ECS-u to jest inna droga ideowa. Pana to nie boli, panie senatorze? Pan ma przeszłość solidarnościową.
Droga jest taka sama, bo ECS powstawał w ścisłej współpracy z Solidarnością. To, że miasto jest miastem wolności i solidarności, wolności, ale niekoniecznie anarchii budowlanej czy anarchii takiej estetycznej. No jeżeli ktoś wiesza swoje banery...
Plakaty na budynku Solidarności... Panie senatorze. Tak,
ale przy okazji ECS-u. Ja są w studio posłowie obozu rządzącego większości. Ja o tym ECS-ie celowo mówiłem, że to jest sprawa, która ma charakter ogólnopolski i w parlamencie dwukrotnie składałem w Senacie poprawkę, która uzyskała...
I bardzo przepraszam, panie senatorze, tu musimy postawić kropkę. Wrócimy do dyskusji po skrócie... Panie senatorze, przepraszam, wrócimy do dyskusji po skrócie wiadomości. Odniesiemy się. Przypomnę, dzisiaj w Śniadaniu Polityków Michał Urbaniak, Konfederacja, Magdalena Sroka, Porozumienie, Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość i Sławomir Rybicki, Platforma Obywatelska.
Śniadanie polityków. Śniadanie polityków.
A przypomnę, w naszym studio oczywiście zdalnie Michał Urbaniak, Konfederacja, Magdalena Sroka, Porozumienie, Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość, Sławomir Rybicki, Platforma Obywatelska. I Michał Urbaniak, panie pośle, pan jest posłem z okręgu gdańskiego, tak, tutaj z tej części naszego regionu. Jak pan ocenia politykę w Gdańsku Aleksandry Dulkiewicz w tym kontekście nadmiernej czy nienadmiernej aktywności na poziomie krajowym? Z punktu widzenia Konfederacji, jak to oceniacie?
Znaczy, trzeba zacząć od tego, że trzeba być realistą. Bycie włodarzem największego miasta regionu naturalnie wiąże się z tym, że ktoś będzie uprawiał też politykę na poziomie ogólnopolskim. I no co do tego, ja po prostu nie mam złudzeń, że Aleksandra Dulkiewicz nie będzie uprawiać tej polityki.
Tu jest może pytanie, panie pośle, o proporcje. Czy nie ma przegięcia w proporcjach?
Właśnie. Pytanie, w jakim stylu właśnie i w jakiej proporcji to jest uprawiać. No, ja nie kojarzę jakiegoś faktycznego sukcesu Aleksandry Dulkiewicz przez ostatnie dwa lata na tym polu typowo samorządowym. Raczej właśnie w partii typu MEWO, typu Szadułki. Teraz też jest problem bodaj z Brzeźnie, jeśli chodzi o
tak, wycinka drzew i inwestycja deweloperska.
Dokładnie tak. Jest pewna taka anarchia albo właśnie duża, bardzo silna pozycja deweloperów w Gdańsku, która jest obiektywnie problematyczna. A jeśli chodzi o tę kwestię ogólnopolską, to widzimy, że Aleksandra Dulkiewicz jasno idzie na zwarcie i jasno staje po stronie głównie Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. I stara się ustawić właśnie w kontrze, zwłaszcza do rządzących, jakby istniał tylko i wyłącznie duopol na scenie politycznej, co nie jest prawdą. No i też tym samym to działa ze szkodą na mieszkańców, bo też po drugiej stronie są ludzie, po stronie tej, z którą Aleksandra Dulkiewicz, po stronie rządowej, i akcja przynosi reakcję. Więc można byłoby uprawiać tę politykę ogólnopolską na nieco innych falach. Mogłaby pani Aleksandra Dulkiewicz nie iść na przykład zbierać podpisów do traktatu przy kampanii wyborczej bodaj Małgorzata takich Kawy Błyskiej między innymi, o ile dobrze pamiętam, ale mogłaby się zająć właśnie problemami Gdańska, tylko tymi problemami. Można też uprawiać właśnie tę politykę ogólnopolską na problemach lokalnych, zamiast angażować się też w innych częściach kraju.
Czyli ten sposób uprawiania polityki lokalnej niestety jest obliczony na konfrontację, pana zdaniem? Tak zrozumiałem pana wypowiedź?
Niestety tak. Widzę też jako inna troszeczkę strona właśnie tego sporu politycznego, że wygląda to jakby Aleksandra Dulkiewicz tylko i wyłącznie chciała wywalić stronę rządową, tak mówiąc kolokwialnie. No i właśnie to przynosi reakcję, też negatywne szczegóły. Nie działa to na korzyść mieszkańców. Nie będzie działać niestety, bo też to przynosi później takie niefortunne wypowiedzi. No jak moim zdaniem obraźliwa wypowiedź profesor Pawłowicz o mieszkańcach Gdańska, że właśnie tu są jeszcze Polacy. No i mamy problem. Mniej właśnie politykowania by się tutaj przydało ze strony Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Aleksandra Dulkiewicz, a więcej właśnie działania do mieszkańców. Naturalnie to jest trudny czas dla niej, ponieważ też w trudnym momencie została prezydentem Gdańska i to też ma swoje konsekwencje. Być może nie wiedziała do końca, jak ustawić się, jak też uporządkować sobie te sprawy. I metodą prób i błędów próbowała. No ma jeszcze dwa lata, żeby pokazać, co potrafi.
Poseł Magdalena Sroka, jak pani ocenia politykę Aleksandry Dulkiewicz? Jak te dwa lata możemy ocenić, co na plus, co na minus?
Ja to w tej kwestii, no, tak jak mój przedmówca, nie kojarzę wielkich sukcesów pani prezydent Dulkiewicz, jeżeli chodzi właśnie o sprawy samorządowe. Natomiast pewnie ze strony Zjednoczonej Prawicy, ale także i wyborców Zjednoczonej Prawicy, widzimy, jak ta polityka samorządowa, a inaczej postawa może pani prezydent Dulkiewicz właśnie w takim bardzo mocny sposób wkracza w tą politykę ogólnopolską. Nie wiem, czy to się da rozdzielić, bo oczywiście to w wielu tematach tak naprawdę są kwestie, które są z sobą powiązane, tylko że ja bardziej widziałabym współpracę i jakąś taką merytoryczne sposoby rozwiązywania danych spraw ważnych z perspektywy mieszkańców. I tutaj mamy na przykład właśnie Szadułek i podpisania umowy, gdzie środki rządowe będą przeznaczone w dużej mierze na właśnie wybudowanie tej spalarni i samorządowcy właśnie przez współpracę powinni opierać się o rząd i o politykę ogólnokrajową, żeby realizować ważne dla mieszkańców sprawy. Natomiast myślę, że pani prezydent Dulkiewicz w dużej mierze postawiła na wchodzenie w kontrę i prezentowanie bardzo mocno linii opozycyjnej, czyli chcąc być samorządowcem bezpartyjnym, jednak bardzo mocno wpisuje się w tą politykę partyjną, stając w szeregach razem z Platformą Obywatelską, Koalicją Obywatelską i oczywiście ma do tego prawo, tylko że myślę, żeby być szczerym w stosunku do swoich wyborców, warto by było to po prostu powiedzieć. Natomiast też bardzo zabolały mnie słowa, chociażby te, które pani Dulkiewicz mówiła w trakcie wywiadu dla niemieckiej gazety, gdzie mówiła, jak mama jej płacze, mówiąc, że jest gorzej niż za komuny. Czy to znaczy, że w Gdańsku jest gorzej niż za komuny? Myślę, że nie. A to jest właśnie przykład tego, w jaki sposób próbuje się wkroczyć na arenę takiej polityki krajowej, co jednak jest, uważam, nie do końca przemyślane przez panią prezydent. Także to jest moja ocena. Myślę, że więcej należy się skupić na sprawach samorządowych. Oczywiście nikt nikomu nie broni, będąc samorządowcem, wchodzić w politykę krajową, tylko że na pierwszym miejscu zawsze trzeba stawiać interes mieszkańców danego regionu.
A ja mam pytanie do senatora Rybickiego. Pan wspomniał o obchodach 4 czerwca. Wtedy była taka znana, głośna deklaracja dotycząca karty samorządowej, postulaty samorządowców, które miały nawiązywać do postulatów sierpniowych. I tam na przykład był taki postulat likwidacji urzędu wojewody, likwidacji urzędów wojewódzkich. Samorządowcom nie podobała się ta instytucja. Czy nie sądzi pan, że tak oczywisty atak, oczywiście to chodzi o atak instytucjonalny na przedstawicieli rządu w terenie, to tak naprawdę no chyba samorządowcy w Gdańsku poszli 3 kroki za daleko. Czy naprawdę wojewodę traktujemy jako kogoś obcego, czy to jest raczej osoba do współpracy? A tam zapis o likwidacji stanowiska w ogóle instytucji wojewody znalazł się. Czy to było potrzebne? Czy jest z nami senator Rybicki? Drugi raz.
To ja bym chciał się odnieść.
Tak, Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość.
Tak, pan senator powiedział o tym, że państwo zabiera energię, państwo zabiera Lotos. No, pan senator wpisuje się w tą narrację o kolonizacji Gdańska. Ktoś z jego kolegów użył takiego sformułowania. No, to jest absolutnie skandaliczne i niedopuszczalne, żeby w ten sposób mówić. Państwo niczego nie zabiera. To są spółki. Energa była spółką Skarbu Państwa, pozostaje pod kontrolą Skarbu Państwa. Co się stało dla mieszkańców takiego po przejęciu energii przez Orlen, tak? Czy ktoś z mieszkańców cokolwiek zauważył, że jest gorzej, że nagle nie ma dostawy prądu albo inwestycje energetyczne stanęły? No nic takiego nie ma miejsca i nie będzie miało miejsca. Państwo ma prawo prowadzić własną politykę w stosunku do spółek, którymi zarządza, i taki opór i tego typu określenia moim zdaniem są niedopuszczalne i one gdzieś jakoś no, robią farsę z tego miasta wolności, jakby państwo polskie tutaj nagle nie mogło funkcjonować i w to się wpisuje właśnie ta narracja, czy to żądanie likwidacji Urzędu Wojewody. No jak sobie koledzy z opozycji i koleżanki wyobrażają walkę z koronawirusem, gdyby na przykład Urzędu Wojewody nie było, a miałby go zastąpić marszałek województwa, który nie ma wpływu na całą administrację państwową, na wiele instytucji państwowych, które są niezbędne w tej walce. No przecież to byłby dramat, tak? Gdyby wojewoda tego nie robił, a miałby to robić na przykład marszałek, tak jak to sobie opozycja wyobraża.
Pan senator Sławomir Rybicki jest z nami. No niestety dzisiaj jakieś kłopoty techniczne, zrywa chwilami te połączenia. Ja pytałem o 4 czerwca, o tą deklarację samorządów terytorialnych, gdzie między innymi był taki postulat, żeby instytucjonalnie usunąć instytucję wojewody jako przedstawiciela rządu w terenie. Czy nie sądzi pan, że taka deklaracja to jest tak naprawdę za daleko idąca? Zamiast traktować wojewody jako partnera w rozwiązywaniu różnych problemów, próba w ogóle usunięcia z porządku prawnego tej ważnej instytucji?
Deklaracja 4 czerwca była reakcją samorządów na zwiększanie roli administracji rządowej w regionach. Gdyby administracja wojewódzka i rządowa traktowała samorząd po partnersku, to pewnie nie byłoby takich oczekiwań, bo to nie jest oczekiwanie, że ma państwo wyprowadzić się z regionów. To nieprawda. Chodzi o to, żeby relacje między samorządem, który ma zasadniczy wpływ na los mieszkańców wspólnoty samorządowej, był tak wyważony w przepisach ogólnopolskich, aby nie było takich sytuacji, jakie się coraz częściej zdarzają, że samorząd traktuje się jako wykonawcę, a kompetencje strategiczne są coraz częściej odbierane, choćby w zakresie środowiska, ochrony środowiska. Mamy do czynienia z takim no, drastycznym wejściem wojewody i administracji państwowej w ten obszar. Oczywiście administracja państwowa dopasowana do kompetencji samorządu jest potrzebna i oczywiście pandemia jest tego przykładem do sensownego partnerskiego współdziałania w interesie mieszkańców, ale partnerskiego, podkreślam to słowo, bo ono leży u podstaw jakości całej administracji publicznej i rządowej, i samorządowej wobec słusznych oczekiwań mieszkańców.
No ale takie kwestie jak ochrona środowiska, to one są, panie senatorze, ponadgminne czy ponadmiejskie, tak? No nie da się osobno dbać o czyste powietrze.
Fundusz Ochrony Środowiska Regionalny no, znakomicie działał przez kilka kadencji. Nie wiem dlaczego. No, chodziło o podział pieniędzy i wpływ na ten podział. Został tak przemodelowany, że to teraz rząd i administracja rządowa ma decydujący wpływ, co jest oczywiście błędem, bo decyzje samorządowe w tym zakresie się broniły i na Pomorzu, i w całej Polsce. No, widać po ilości oczyszczalni, wodociągów i troski o dobro wspólne, jakim jest nasza przyroda. To są decyzje niezrozumiałe, które po prostu budzą nieufność samorządu i takie reakcje.
Poseł senatorze, no przecież te pieniądze zostały w województwie. No mamy przykład Szadułek chociażby, że jednak już dawno można było współpracę w tym zakresie pogłębić i państwo, czy Gdańsk mógł te pieniądze odzyskać. No to nie wiem, dlaczego tak długo czekano, żeby wreszcie tą inwestycję spalarni podpisać. No przecież te pieniądze nie wypływają poza województwo.
Kwestia transparentności decyzji, czego przykładem jest Fundusz Inwestycji Lokalnych, dość powszechnie krytykowany za to, że w sposób nietransparentny, nieobiektywny dzieli pieniądze na te.
A jakim samorządom, panie senatorze,
które są bardziej spoległe obecnej władzy?
No, panie senatorze,
żeby te mechanizmy były pod kontrolą społeczną, samorządową.
Ale pan dobrze wie, że w naszym województwie my nie mamy władzy i mamy jednego starostę w całym województwie, a te pieniądze przecież są tutaj wydawane, inwestowane, no więc to nie jest tak.
Z chęcią wrócę do tego wątku, jeżeli chodzi o plan budżetu na lata 2021-2027, bo tutaj rząd przewiduje o 40% mniejsze środki dla regionu gdańskiego, pomorskiego niż w poprzedniej perspektywie.
Panie senatorze, no właśnie, trzeba patrzeć na Polskę w całości, a nie tylko właśnie tak regionalnie, tylko Gdańsk czy Trójmiasto. W jaki sposób mamy niwelować różnice w rozwoju państwa? Te fundusze między innymi po to są, jeżeli będziemy dawali wszystkim równo, czyli bogaci dostaną dużo, a biedni nadal dostawali mniej. Biedni muszą dostać więcej.
Ja widzę zagrożenia dla Pomorza. Droga czerwona, która ma wyprowadzić ładunki z portu w Gdyni do sieci autostrad krajowych, nie jest budowana, a chwalicie się błyskawiczną realizacją Via Carpatii, która
połączy... Będzie budowana. Proszę przekonać pana prezydenta Szczurka, żeby nie blokował rozwoju linii 201 kolejowej.
Tworzycie konkurencję dla trójmiejskich portów, błyskawicznie realizując Via Carpatię kosztem drogi czerwonej w Gdyni, czy też realizując drogi czerwonej.
To znaczy, panie senatorze, ja przepraszam, ale powiedzmy szczerze, umowa na drogę czerwoną jest z listopada tego roku, jest cały harmonogram do 2027. To jest pierwszy raz, padła twarda data.
W tym czasie skłajpedy będą szły na południe Europy ładunki, tworząc nowy ciąg logistyczny, nowy ciąg transportowy kosztem Trójmiasta.
Nie będą. Spokojnie, wyście nie wybudowali żadnego ciągu drogi krajowej w Polsce. Ani jednego przez całą Polskę nie zbudowaliście. A do nas macie pretensje, że my to budujemy.
Ale tutaj panowie postawmy kropkę.
Którymi jeździmy, są za naszych decyzji i dzięki naszej
zapobiegliwości. Ale panie senatorze, głównie był wschód-zachód, głównie był układ wschód-zachód, ale postawmy kropkę. Poseł Magdalena Sroka, Porozumienie, czy pani z tym zarzutem senatora Rybickiego, że następuje nadmierna centralizacja zadań administracji, odbieranie kompetencji regionom czy miastom, odbieranie pieniędzy, czy pani z takim zarzutem się zgadza?
Nie, ja bym nie postawiła tutaj takiego podsumowania do tego wszystkiego, co się dzieje. Pamiętajmy o tym, że pan senator przywołał Fundusz Inwestycji Lokalnych. No, powiedzmy też otwarcie, Gdańsk otrzymał 93 miliony, chyba żaden samorząd z naszego województwa nie otrzymał tak ogromnej kwoty z Funduszu Inwestycji Samorządowych. I oczywiście możemy tutaj mówić o tym, że jest to upolitycznione i brak transparentności w podziale tych środków, natomiast to jest absolutna nieprawda, ponieważ samorządy, chociażby w województwie pomorskim, w ogromnej mierze nie są samorządami partyjnymi, to znaczy się nie są bodajże tak, jak chyba pan poseł Smoliński powiedział, że mamy jednego samorządowca, który jest samorządowcem partyjnym i nie szłabym tak daleko w podsumowaniu tych działań, które mają miejsce. Proszę zauważyć, że tutaj mówimy o perspektywie, jeżeli chodzi o rozdział środków na lata 21-27. I tutaj rzeczywiście województwo pomorskie, ale tak jak wszystkie inne tak naprawdę w całej Polsce, mają te środki ograniczone, zmniejszone, ale to nie znaczy, że te środki nie popłyną do danych regionów i popłyną również do województwa pomorskiego. Proszę pamiętać, że to nie będzie jedyny instrument, który będzie dawał możliwość płynięcia środków unijnych na tereny. Będzie również Krajowy Plan Odbudowy, który będzie uzupełniał tak naprawdę ten instrument, jakim jest PRO, jeżeli chodzi o rozdział środków. Także myślę, że to jest zawsze tak, jak jeszcze zanim coś się wydarzy, ta krytyka jest tak ogromna ze strony opozycji, że tak naprawdę później okazuje się, że to nie do końca polega na prawdzie. I później przy realizacji już tych inwestycji widzimy, jak dużo się dzieje. Pan opozycja ogólnie zarzuca właśnie, że te środki dla Pomorza nie są przekazywane w takiej mierze i że właśnie samorządowcy są tak bardzo poszkodowani. Proszę zobaczyć na rządowy program Fundusz Drogowy tak zwany, dzięki któremu tak naprawdę samorządy odnawiają każdą drogę będącą w swoim obszarze działań. Także tak naprawdę mieszkańcy widzą, że te drogi samorządowe, drogi, które są drogami gminnymi, są w lepszym stanie aniżeli drogi wojewódzkie. Czy to znaczy, że te środki nie płyną? Ja uważam właśnie, że te środki płyną i one płyną do samorządów mniejszych a te zarzuty tutaj się tyczą, że środki nie płyną w stosunku do największych miast, co jest również nieprawdą. Dlatego myślę, że podsumowując, zawsze trzeba by było cofnąć się w tył i popatrzeć na to, jak w poprzedniej perspektywie zostały pewne tematy rozwiązane. A tutaj mamy bardzo dużo przykładów na to, że mimo tych zarzutów te inwestycje są realizowane.
Michał Urbaniak, Konfederacja. Z pana punktu widzenia, czy jest w tej chwili balans między kompetencjami rządu, wojewodów, a samorządów? Czy w którąś stronę tych kompetencji pana zdaniem jest za dużo, za mało? Jak tu można zrobić?
Problem myślę, że jest bardziej złożony. Tutaj jest tego, żebyśmy starali się trzymać w miarę zasady pomocniczości.
Ja przepraszam, u któregoś z naszych gości w tle chyba gra radio i to daje taki drobny pogłos, albo słucha nas na głośniczkach, jakby można troszeczkę ściszyć ten, to będę wdzięczny. Michał Urbaniak.
Można też wyciszyć mikrofon.
Tak.
No, szanowni państwo, no właśnie problem jest moim zdaniem znacznie bardziej złożony, ponieważ no tutaj też wiele rozbija się o zasadę pomocniczości i tego, jak ludzie ją rozumieją. Pamiętajmy, że polityka to ludzie. No tutaj też nie zgodzę się z tym, żeby rząd podchodził do samorządów Pomorza w sposób taki troskliwy odpowiednio. Przypomnijmy sobie, że na przykład Tczew ma cały czas problem z mostem. Mówimy tu o powiecie tczewskim. Most, na który brakuje pieniędzy. Andrzej Duda obiecał, że załatwi te pieniądze. No, tych pieniędzy dalej nie ma. Więc czekamy, zobaczymy, co się w tej kwestii wydarzy. No tutaj jakby co do kwestii też, która została poruszona, dotycząca spółek Skarbu Państwa, na przykład tego, że Lotos nagle został zabrany z Pomorza. Nie, Lotos nie został zabrany z Pomorza. Lotos dalej będzie stał na Pomorzu. Problem w tym, że przy przejęciu przez Orlen, jak dobrze kojarzę, to część stacji Lotosu też będzie musiała zostać sprzedana i niekoniecznie będzie mogła zostać kupiona przez polskie firmy. To na przykład jest problemem. Ponieważ Lotos jest bodaj w 53 albo 51% w rękach Skarbu Państwa. Jest znacznie też bezpieczniejszy pod tym względem niż na przykład Orlen, który tam jest w okolicach mniej niż 1/3 w rękach Skarbu Państwa. Dzisiaj wszystko opiera się o złotą akcję, do której też zastrzeżenia ma Unia Europejska co do legalności takiego.
Ale to jakby osobna historia wychodząca poza relacje samorząd, władza centralna, tak?
Ma to pewien wpływ, tak? Dlatego chodzi mi o to, że tutaj no, jakby rewolucji być może z punktu widzenia Gdańska czy Pomorza, jeśli chodzi właśnie na przykład o kupienie Lotosów, może nie być, bo on dalej będzie w tym miejscu, tutaj miał rafinerię i tak dalej. Natomiast może być problem dotyczący też innych części Polski, właśnie takich stacji.
I proszę jeśli
chodzi...
Tak, proszę dokończyć.
Jeśli chodzi o fundusze, które zostały rozdzielane. No ja też rozmawiałem z wieloma samorządowcami na ten temat. Oni też tu na Pomorzu nie dostali pieniędzy do podziału tych pieniędzy na regiony. W takiej ilości, jakiej byłoby satysfakcjonujące. No więc też apeluję tutaj do państwa z obozu rządzącego, bardziej pochylić się nad tym problemem i bardziej lobbować.
I ostatni temat, proszę państwa, bardzo krótko, bo zostało nam 5 minut, więc po minucie na gościa. Bardzo dobre dane Eurostatu. W Polsce mamy najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Państwa zdaniem to jest trwała tendencja, to jest sukces naszej przedsiębiorczości, akcji i tarczy pomocowych i na ile ten bardzo dobra sytuacja na rynku pracy jest trwała. Po 60 sekund senator Sławomir Rybicki.
Rzeczywiście Eurostat przyznaje Polsce pierwszeństwo, jeżeli chodzi o najmniejsze bezrobocie, chociaż według GUS-u jest to za styczeń 6,5%.
Tam są zawsze różnice, tam zawsze jest różnica.
To metodologię liczenia. GUS liczy wszystkich zarejestrowanych, czy się ubiegają o pracę, czy nie. Tendencja jest dobra, ale według mnie nie trwała, bo przecież musimy mieć świadomość, że firmy podpisały w ramach tarczy umowy o to, że nie będą zwalniać pracowników.
No ale przecież te umowy nie będą trwać wiecznie, więc trzeba się spodziewać na rynku pracy zwiększenia bezrobocia. No i z troską patrzeć na rozwój pandemii, aby ona nie spowodowała, że na przykład branża gastronomiczna, tak ważna na Pomorzu, będzie musiała powodować i redukować zatrudnienie. No mamy, miejmy nadzieję, że ta pandemia
odpuści.
W szczytu sezonu będzie już z tendencją schodzącą i że się nie odbije tragicznie na ważnym na Pomorzu rynku pracy, jakim jest turystyka.
Magdalena Sroka, tendencja niskiego bezrobocia jest trwała. Czy rzeczywiście są te zagrożenia na najbliższe miesiące?
Od początku rządów Zjednoczonej Prawicy tak naprawdę to było wielkie wyzwanie, żeby po poprzednich latach doprowadzić do tego, aby te bezrobocie było jak najniższe na terenie naszego kraju. Myślę, że ta ocena, którą dzisiaj mamy i te przeliczenie przez Eurostat dotyczące właśnie tego bezrobocia u nas w kraju jest taką tendencją, którą chcielibyśmy zachować. Oczywiście są zagrożenia, ponieważ sytuacja pandemiczna, która powoduje, że tak naprawdę mierzy się z tym cała Europa i cały świat. Mam nadzieję, że te działania, które podejmowane są w ramach tej pomocy rządowej, jednak nie będą przekładały się na wzrost bezrobocia.
I tu kropka.
I będziemy robić wszystko, aby utrzymać je na jak najniższym poziomie.
Michał Urbaniak, dosłownie 30 sekund. Trwałe zjawisko czy krótkie?
Ja myślę, że to krótkotrwałe zjawisko. Bardzo dobre. Cieszę się z tego, że jest tak niskie w tym momencie bezrobocie. Natomiast no, pamiętajmy właśnie o tym, że to powiedział senator Rybowski, że te bezrobocie jest utrzymane na niskim poziomie, bo firmy są zobowiązane też do tego, żeby tych pracowników utrzymywać. Część ludzi pracuje też na umowach zlecenie na przykład i niekoniecznie to jest wskazywane. Więc no, nie jestem optymistą w tej kwestii. Boję się, że to bezrobocie wzrośnie. To też może spowodować kolejne problemy, na przykład jak problem też pracowników z Ukrainy.
I tu będziemy się przyglądać i przepraszam, muszę odebrać głos, panie pośle. Kazimierz Smoliński na koniec, 20 sekund.
Mam nadzieję, że trwałe, o czym świadczy prognozy, które też Eurostat dla Polski pokazuje, że będziemy mieli duży wzrost produktu krajowego brutto w tym roku. Zagrożenie to jest epidemia i tu apel do Polaków, żeby zachowywali się odpowiedzialnie, bo tylko dzięki odpowiedzialnemu zachowaniu i szczepieniu możemy pandemię pokonać, a to jest najlepszy argument do tego pokonania pandemii, żeby nasza gospodarka...
I możemy ją pokonać właśnie w dobrej kondycji gospodarczej. Ja dziękuję serdecznie naszym gościom. W Śniadaniu Polityków gościliśmy Magdalenę Srokę z Porozumienia, Sławomira Rybickiego, Platforma Obywatelska, Michała Urbaniaka, Konfederacja i Kazimierza Smolińskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Artur Kiełbasiński, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Do widzenia, miłego dnia.
Śniadanie polityków.